my z Pawłem się pakujemy do jednej małej walizki, a reszta bagażnika należy do psów.
To jest koszmarne, a u mnie jest tak samo.
Lato nadeszło, słuchajcie, moi drodzy. Nie da się ukryć, bo siedzimy tutaj bez wiatraka, żeby wam nie szumiało i trochę zdychamy.
Tak, ale damy radę.
Damy radę. A czemu tak o tym lecie? Bo dzisiaj sobie będziemy poruszać temat bardzo letnio-wakacyjny. Czyli pogadamy sobie o tym, jak podróżować z psem i jak to robić, żeby było bezpiecznie dla wszystkich. Stan naszej wiedzy się zmienia wraz oczywiście z biegiem czasu i doświadczeń, w związku z tym to, co dzisiaj usłyszycie, to jest to, co wiemy i co czujemy na dziś, ale na przykład jeżeli słuchacie tego podcastu rok po publikacji, być może już coś się zmieni.
Tak jest.
Dobrze, wróćmy do przyjemności, czyli do wyjazdów, wakacji, podróżowania i w ogóle jak ty często podróżujesz z psami?
Myślę, że bardzo często. Jeśli podróżowaniem jest nawet jeżdżenie na treningi, a wydaje mi się, że trochę tak.
Odrobinkę.
Takie odrobinkę, nie? Jakby, no to można powiedzieć, że bardzo często, ale tak ogólnie, no to wyjeżdżamy na różne, najczęściej chyba jednak eventy, nie? Jakieś targi, wystawy, coś tam, gdzieś u kogoś śpimy. Mhm. Bardziej w tę stronę. Znam ludzi, którzy jeżdżą z psami na dwutygodniowe wakacje do Chorwacji. Pozdrawiamy Olę. Jakby aż tak to nie, bo bardzo lubię na takie wakacje jeździć sama, ale myślę, że tych podróży, przemieszczania się jako takiego jest w opór dużo. W miesiącu czasem kilka razy, nie? Mhm. No wy dużo, nie? Też jeździcie.
My dużo jeździmy, tak. Za granicą jeszcze nigdy nie byliśmy, ale może kiedyś, nie wykluczam. Natomiast jak jeździmy gdzieś w Polskę, to bardzo często z psami i nawet nam się zdarzało jechać po prostu do jakiegoś miasta z psami, nie? Więc to nie tylko są wyjazdy jakieś takie totalnie w dzicz. Natomiast no, generalnie jak wyjeżdżamy, to staramy się szukać takich miejscówek, żeby no, jakoś to dostosować oczywiście, żeby to były fajne wyjazdy dla wszystkich.
No dobra, kurczę, no to skoro zaczęłyśmy trochę tutaj od przemieszczania się, to może najpierw uczepmy się samochodu. Mhm.
Uczepmy się.
Uczepmy się.
Jak to zrobić, żeby podróżować bezpiecznie? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że piesek na kolankach to nie jest podróżowanie bezpieczne.
O nie, no a tyle ludzi nadal to robi. Nawet no. Wśród moich znajomych. No,
szczególnie oczywiście wydaje się, że mały piesek to jest taki piesek, który może jechać na kolankach, no bo nie jest to żadnym problemem. Mało tego, ja już widziałam takie akcje, nawet wśród moich klientów, że piesek podróżował na kolanach kierowcy.
Tak!
I to...
To już jest hit.
To jest po prostu coś, robi mi się ciemno przed oczami, bo widzę tego psa w czasie wypadku duszonego przez poduszkę powietrzną i swoją mamunię albo swojego tatunia od tyłu, nie? Nie róbcie tego. Ani w domu, ani w samochodzie, ani nigdy. Nie róbcie tego. To nie jest podróżowanie bezpieczne. Pies w samochodzie powinien być zabezpieczony.
Tak, ale to wynika nawet z przepisów ruchu drogowego.
Tak, to prawda. Za pieska na kolankach kierowcy można dostać mandat, tak, naprawdę. Są różne sposoby na zabezpieczenie psa i oczywiście, że to też sporo zależy od tego, na co pozwala wasz samochód i w ogóle przestrzeń w samochodzie. No bo nasze psy na przykład podróżują inaczej, nie? Moje psy jeżdżą na tylnym siedzeniu, wpięte do pasów bezpieczeństwa, w sensie mają takie pasy z przeznaczeniem dla psów, dopięte do szelek, nigdy do obroży. Bo właśnie w razie szarpnięcia, w razie jakiegoś wypadku, no nie chciałabym, żeby cała siła uderzenia szła na szyję, więc mają dobrze dobrane szelki i te szelki są wpięte do pasów. No i siedzą na macie takiej ochronnej, ale to nie jest mata, ona nie chroni psa, ona chroni co najwyżej siedzenie przed pobrudzeniem, nie? I bardzo chętnie zabezpieczyłabym je lepiej, natomiast no na razie nie mam warunków do tego, no bo mam mały samochód jak na takie psy, więc to jest jakby najlepsza wersja, jaką mogę aktualnie osiągnąć. Natomiast ty jeździsz bezpieczniej.
Tak, no. Moje psy jeżdżą w transporterach. Bardzo bym chciała, żeby oba stały w tej przestrzeni, gdzie pasażerowie tam z tyłu, którzy siedzą, tam gdzie są ich nogi. To jest najbezpieczniejsza przestrzeń, bo da się ten transporter jakby zakleszczyć
Między siedzeniami.
Między siedzeniami i to jest hiperbezpieczne, no bo nawet podczas jakiegoś koziołkowania samochodu to gdzieś tam sobie siedzi, wiadomo, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale to, co najbardziej mnie przekonało, to oczywiście moje doświadczenie i kiedy Fibusia była mała, mój Golden Retriever, który już odszedł, no to pamiętam, ja wtedy jeździłam bardzo dużo na motocyklach i w ogóle mój kumpel wyprzedzał nas, ja siedziałam, byłam w samochodzie z moim ojcem i z malutką Fibi, ja siedziałam z przodu, tata kierował, no i Fibusia była jakby z tyłu i motocyklista, mój kumpel, z którym jeżdżę na co dzień, wymusił nam przed pasami, przed światłami, a było czerwone i ten motocyklista zaczął hamować, mój tata zaczął hamować, Fibi się przestraszyła i zakleszczyła głowę między hamulcem ręcznym a siedzeniem pasażera. I nie umiałam jej wyciągnąć tej głowy. I to było tak przerażające. Ja miałam wtedy, nie wiem, 18 lat, to już trochę czasu temu było, ale to naprawdę pamiętam do dziś i widzę to, jak o tym mówię. I to było takie doświadczenie...
Miejska legenda.
Miejska legenda, i wiecie. Ale z kolei właśnie przez to, że no, na tych motocyklach różne wypadki widywałam, najczęściej samochodowe, różne rzeczy naprawdę widziałam i to, co mi też przychodzi, bałabym się bardzo, że w sytuacji, kiedy miałabym wypadek samochodowy i moje psy byłyby tak zwanym luzem, mniej bądź bardziej, nie wiem, wypięłyby się z szelek, nie wiem, coś takiego, być może ratownik medyczny, nie wiem, załóżmy, że albo strażak może się bać psów. Co z tego, że one są malutkie, jak one są w histerii, nie wiedzą, co się dzieje. Bałabym się tego, że na przykład szyba się wybije, mój pies ucieknie, nie będę umiała go namierzyć, bo będę nieprzytomna. Albo bałabym się tego, że właśnie ktoś, kto chce mi pomóc, jakiś, nie wiem, zwykły Kowalski, na przykład boi się psów, a te psy wykazują jakieś dziwne zachowania, no bo wydarzyło się tak coś, co normalnie się nie wydarza. I po prostu to by odstraszyło kogoś od ratowania mnie, czy też psów, nie? Jakby to na pewno wynika jakby z tych wszystkich wypadków, które widziałam i w których asystowałam, będąc motocyklistką, ale bardzo się cieszę, że mój samochód pozwala na właśnie posiadanie tego transportera, że mogę go sobie tam zakleszczyć, chociaż jeden, drugi też jest przypięty i... Ja zawsze to tak testuję, że tak, wiesz, biorę tym transportem i tam, tak nim szamotam, góra, dół, boki, no bez psa w środku oczywiście, i to siedzi, nie? I wiadomo, że to jest dziadowski plastik. To są te transportery Scudo, one są jakby, mają zezwolenie na transport lotniczy, więc też tam niby jakieś atesty mają, ale no nie jest to ani drogi transporter, ani jakiś nie wiadomo jaki, no plastik z klamrami, nic wielkiego. Chciałabym kiedyś móc właśnie zainwestować sobie w takie prawdziwe klatki kennelowe, które są robione na wymiar, nie? Do samochodu.
No to jest moje wielkie marzenie i też kiedyś mam nadzieję, że się dorobię takiego samochodu z dużym bagażnikiem i tam właśnie klatki na wymiar i każdy pies będzie miał swoją przestrzeń i w ogóle tak bardzo bym chciała. No bo właśnie można zrobić też klatki na wymiar, no i to jest super rozwiązanie, no bo to już nie powinno się ruszyć w żadną stronę. Niektórzy też wożą psy w bagażniku i mają taką kratkę zamontowaną, która ten bagażnik jakby odcina od tego miejsca, gdzie ludzie jeżdżą, nie? No i to też jest w jakimś sensie, no przynajmniej mamy jakąś tam zabezpieczenie, żeby psy faktycznie gdzieś przy uderzeniu nie wyleciały nam przez przednią szybę na przykład. No ale zwróćcie na to uwagę, w każdym razie nie woźcie psów po prostu luzem, pod nogami, na kolanach, gdzieś tak, wiecie... Proszę, Joanno, prosisz o głos, proszę.
Ostatnio ogłosiłam się na BlaBlaCarze jako kierowca pierwszy raz w życiu i napisała do mnie dziewczyna, która chciała jechać ze mną z pieskiem. I akurat wracałyśmy wtedy z wystawy, więc ze mną była Jaga w swoim transporterze, ale transporter Lorci był wolny. I ona właśnie do mnie napisała, że ma małego psa, 5 kilo. Naprawdę hamując ze 170, 60, 40, 5 kilo to nie jest mało. To leci jak pocisk, nie? Jakby to wiecie, to no ten, ale dobra, nieważne. W każdym razie zaproponowałam jej, że oczywiście wezmę ją, ja też jadę z psem, ale nie wezmę, odmawiam jakby transportowania psa na kolankowego. Jest dostępny transporter, możesz siedzieć z pieskiem z tyłu, mając rękę w transporterze tam między drzwiczkami czy coś. Jakby to był mały szczeniaczek, on by się dostosował. Ja jestem jakby przekonana, że tak by było. No i ona się nie odezwała, więc to też pokazuje, jak bardzo mamy w głowach jakby taką swoją rację, nie? Jakby...
Cały czas, wiesz, jednak dużo ludzi boi się klatek, nie? Jak słyszy klatka, nie wie, to się boi. No nie bójmy się.
Jeszcze tylko dopowiem krótko. Ostatnio chciałam przewieźć Jagę na parkingu naszym, tutaj 20 na godzinę max. Musiałam przestawić samochód i postawiłam ją na siedzeniu. I ona nie wiedziała, co ma zrobić.
Bo ona zawsze całe życie jeździ
w transporterze. I ona tak siedziała i z takim WTF, chcesz mnie zabić? Wiesz, naprawdę miała taką minę, ale dała radę.
Brawo, Jaga. Brawo. Ale normalnie jeździsz w klatce.
Tak.
Dobra, no to transport mamy. Jeżeli mówimy o samochodzie, no to przypominamy Wam tylko tak, nadmienimy, bo o tym chyba będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku, może jakoś tak szerzej. W każdym razie nie zostawiamy też psów w samochodzie, jeżeli samochód jest rozgrzany, stoi gdzieś na parkingu, nie wiem, ma pozamykane okna, nie ma tam nadzoru, nie wiem, a Wy idziecie sobie teraz robić zakupy albo do knajpki akurat na półtorej godziny lunchu z koleżanką, no to pies nie może zostawać w samochodzie sam. Absolutnie. Może mu się stać krzywda, może mu się po prostu zrobić gorąco bardzo, może ktoś go, wiecie, wyciągnąć z tego samochodu. Różne rzeczy się dzieją, więc nie zostawiamy psów w samochodzie samych, a już szczególnie latem. Co dalej?
No to jak mówimy może o tym gorącu, to co? To woda, miseczka.
No, woda to jest w ogóle taka rzecz, o której zawsze należy pamiętać, a już szczególnie teraz właśnie, jak mamy te ciepłe miesiące. No wiecie, dostęp do wody to jest prawo człowieka i prawo pieska również, więc jeżeli gdzieś wyjeżdżacie i wiecie, że to trochę potrwa, nawet jak idziecie na zwykły spacer, no to teraz obowiązkowo woda i miseczka.
Miseczki są różne, tak, jakby tutaj do wyboru, do koloru.
Są te fajne takie silikonowe, które się składają na płaski krążek. Są te takie bidony od razu połączone z miskami, wszelkiego rodzaju jakieś takie termosy.
Co się może okazać na wagę złota, bo popatrz, jak mamy te silikonowe, to zawsze trochę wylejesz. Tak. A jak jesteś jednak w terenie, to każda kropelka na wagę złota, więc ja chyba sobie kupię taki z bidonem, wiesz?
Ja kiedyś miałam ten taki bidon, w sensie taką po prostu rozkładaną, która się składała do miseczki. I akurat miałam dziadowską i się szybko rozwaliła, natomiast widziałam te takie bardzo fajne i chcę sobie taką kupić. Nie dość, że butelka termiczna i ona ma, po prostu ta woda jest chłodna taka w środku, to jeszcze jakby to, czym zakręcasz ten termos, jest taką miseczką, którą potem łatwo jakby z niej zlać z powrotem do termosu tą wodę. I wtedy ani kropelka się nie zmarnuje, więc myślę, że to jest w ogóle najfajniejsze rozwiązanie i to jeszcze przed nami, więc tak muszę sobie to prawda. Kupić.
Ja ostatnio zgubiłam na wystawie moją silikonową buteleczkę i właśnie w trasie nie miałam z czego napoić Jagę i przecięłam nożyczkami butelkę taką malutką plastikową, zrobiła mi taki, wiesz, lejek taki jak dla ptasza. No ale dobrze, no.
Poszło. Wiadomo, czasem to i z rąk się da i w ogóle ze wszystkiego, ale dobrze jest to rozważyć, jeżeli się wybieracie gdzieś tam kawałek dalej, to żeby faktycznie tę miseczkę i wodę ze sobą mieć. No pamiętajcie, że jeżeli się wybieracie w długą podróż, no to psu może się po drodze chcieć siku, więc dobrze jest gdzieś tam zaplanować chociaż moment, żeby wysiąść, żeby każdy mógł rozprostować nogi i pies się wysikać i żeby sobie wszyscy po prostu w jakimś takim względnym komforcie podróżowali. Przypominam, że pies uczy się przez doświadczanie, więc jeżeli wiecie, że przed Wami długi wyjazd, a Wasz pies jeszcze nigdy w zasadzie nie jeździł samochodem, no to nie opowiecie mu historii o tym, że w samochodzie jest fajnie i bezpiecznie i nie ma się czego bać, tylko dobrze jest po prostu wcześniej go do tego przyzwyczaić, że samochód służy do jeżdżenia, że siedzi się na przykład w transporterze, albo się siedzi grzecznie wpiętym do pasów na tylnym siedzeniu. że się jeździ w fajne miejsce i nie ma się czego obawiać. Także ja jestem zwolenniczką, jeżeli tylko macie możliwość wożenia psa nawet na takie, wiecie, krótkie po prostu traski, wiecie, 5 minut do parku na spacer, żeby się w ogóle przyzwyczaił do tej sytuacji jeżdżenia, nie? No, żeby potem, jak już pakujecie się gdzieś na jakiś dalszy wyjazd, to żeby to było po prostu naturalne i normalne.
No to zdecydowanie.
Co no dobra, co zapakować? Bo nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie często jest tak, że my wyjeżdżamy na przykład na jakiś taki krótki dosłownie weekend i my z Pawłem się pakujemy do jednej małej walizki, a reszta bagażnika należy do psów.
To jest koszmarne, ale u mnie jest tak samo.
To może powiemy tak pokrótce, co warto z takich, wiecie, no może mniej oczywistych, bo że żarcie i miski to każdy prawdopodobnie się spodziewa, ale może warto przypomnieć, żarcie i miski się przydadzą. Co warto zabrać ze sobą, jak wyjeżdżamy z psem?
No, linkę. To jest chyba pierwsze, co mi tak
to
przychodzi.
Jeżeli szczególnie planujecie jakieś takie, wiecie, wypady w góry, po lasach, nie wiem, po plażach, no to dobrze jest mieć ze sobą długą linkę. My w ogóle jesteśmy fankami długich linek, ale szczególnie w obcych miejscach uczulam na to, bo może o tym, że nie warto puszczać psa luzem w lasach i w ogóle to jest niedozwolone i grozi różnymi strasznymi rzeczami, a mandat to najmniej straszna rzecz z tego wszystkiego, no to może powiemy kiedy indziej, ale szczególnie w jakichś obcych miejscach, których nie znacie i wasz pies też nie zna, dobrze jest jednak móc mieć nad nim kontrolę i mieć pewność, że gdzieś wam nie pobiegnie, nie odbiegnie, nie przestraszy się, czegoś nie pogoni za czymś i wam się po prostu nie zgubi gdzieś w samym środku nicości.
I odwrotnie, jeśli zostawiacie psa pod opieką kogoś, a sami wyjeżdżacie na wakacje, to też linka jest wskazana, bo pies może wpaść na genialny pomysł, że teraz zacznie was szukać.
Albo po prostu nie wróci na wołanie kogoś mniej znanego.
Tak,
mniej
autorytarnego. Znanego, tak się
nie, mniejszego autorytetu.
O, no właśnie, i to jest naprawdę przydatny gadżet, więc linka, no to na pewno. Tak. Przez to, że ja sobie jeżdżę, właśnie tak jak wcześniej mówiłyśmy, używając transporterów, no to już mam klatkę kennelową właściwie załatwioną. Dziewczyny czasem siedzą, no chętnie siedzą, jakby siedzą w tych klatkach, więc przydaje się ten gadżecik. No ale też biorę jakieś legowisko, kocyk.
No, tak, klatka to jest w ogóle dobry pomysł, jeżeli wasze psy są przyzwyczajone do klatki i na przykład śpią w niej w domu albo odpoczywają w niej w domu, no to zabranie ze sobą klatki na wyjazd, no to jest tak jakbyście mogli zabrać swoje ukochane łóżeczko ze sobą wszędzie, gdzie tylko możecie, a wiadomo, że najlepiej się śpi we własnym łóżku, więc no to jest super plan, szczególnie na przykład jeśli macie też... Bierzecie pod uwagę to, że będziecie gdzieś wychodzić i będziecie chcieli, żeby wasze psy zostały w tym obcym miejscu, w pokoju hotelowym, w jakimś domku, który wynajmujecie. No to klatka nie tylko zapewnia psu po prostu poczucie bezpieczeństwa, bo to jest ta sama klatka, która jest zawsze i wszędzie. No to też macie pewność, że na przykład z okazji jakiegoś dodatkowego stresu nie zje pokoju hotelowego, nie? Nie podrapie drzwi. No a wiadomo, że to są takie rzeczy, których wolelibyśmy unikać. Także klatka, albo chociaż właśnie legowisko, kocyk, no coś, co jest takie dla psa miłe, znane, pachnie domem i jest też sygnałem, że tutaj teraz będziemy siedzieć i możesz sobie odpoczywać i się tam położyć. Zresztą kocyk jest dobrym pomysłem, na przykład u nas moje psy nie kładą się na gołej ziemi. Więc jeżeli jedziemy gdzieś i wiemy, że będziemy robić przystanek na obiad i psy wejdą z nami do restauracji, to nie ma takiej opcji, żebym nie wzięła ze sobą żadnego kocyka, bo oni po prostu będą chodzić w kółko, zamiast się położyć pod stołem. Jak położę kocyk, to będą na nim leżeć. Więc kocyk jest czymś, co muszę mieć ze sobą zawsze i wszędzie, jeżeli planuję się zatrzymać i poprosić psy, żeby sobie tam pochillowały przez jakiś czas.
U mnie się okazuje, że w samochodzie tak naprawdę większość tych rzeczy po prostu jeździ z nami. Właściwie ja mam je...
Zawsze wrzucone.
Tak. Kocyk, ręcznik. O, ręcznik też się może przydać.
Pewnie.
I zarówno do wytarcia psa tam z czegoś, jak i do po prostu zamoczenia w zimnej wodzie i zrobienia mu takiej, powiedzmy, maty chłodzącej. Czasem też tak robiłam, Fibi.
To prawda, też tak można. No i wytarcia łapek, wiadomo. Poza linkami, jeszcze tak wracając do linek, no to poza długą linką, ja na przykład też zawsze zabieram ze sobą takie smycze... które mogę sobie dopiąć wokół pasa i one mają amortyzator. I to u mnie się super sprawdza na jakieś takie dalsze wędrówki, właśnie po lesie, po górach, no gdzieś, gdzie będziemy iść i iść i iść. No bo ja po prostu wpinam sobie psy do tych smyczy, okręcam się wokół i mam wolne ręce i jest mi łatwiej iść, bo po prostu psy mnie ciągną trochę do przodu, nie? Więc no przy większym psie szczególnie właśnie, który, żeby nie musieć trzymać go cały czas w rękach, no to to jest taka, taka przydatna rzecz. Właśnie moje akurat po prostu się okręca wokół talii i zapina, ale bezpieczniejszą opcją oczywiście są te pasy do biegania, czy do trekkingu właśnie, które się zapina nie wokół talii, tylko wokół bioder. Mi się czasami zdarzało, że psy mnie ciągnęły na tyle mocno, że mnie potem plecy bolały. Wow. Więc tak, więc to, to się może zdarzyć. Także tak w ogóle idealnym rozwiązaniem są te właśnie pasy takie trekkingowe, takie specjalistyczne. Natomiast ta wersja wokół talii też jest spoko, więc polecam. No i co? No i oczywiście obroże lub szelki, lub jedno i drugie. U mnie najczęściej jedno i drugie, szczerze mówiąc.
Dobrze było z adresatką jakąś, nie?
Oczywiście, do wszystkiego dopięta adresatka. Można też, i też mamy takie, taką rzecz i to jest super, mamy takie cieniutkie obruszki z wyhaftowanymi imionami i numerem telefonu. One mają dosłownie, nawet nie wiem, może centymetr szerokości, więc są takie malutkie i cieniutkie i po prostu zakładam je psom i on ich nie zdejmuje, nie? Na czas wyjazdu. Oni je noszą cały czas. No i tak do szelek i do takich zwykłych obroży mają dopięte jeszcze adresatki, ale jest szansa, że nie wiem, nawet jeżeli jakaś adresatka gdzieś, nie wiem, w krzakach się zaczepi i spadnie, no to ta obroża zostanie. Albo jakby się, nie wiem, wydarzyło coś dziwnego i psy przeszły gdzieś przez ogrodzenie, jakie, nie wiem, wypuściłam do jakiegoś ogródka, no to zawsze są w tej obroży, nie? W tej, na której właśnie to imię i numer telefonu jest wyhaftowany.
Warto też sprawdzić w tej bazie Safe Animal, czy wasz chip jest zarejestrowany, bo przypominamy, że samo posiadanie chipa nie oznacza rejestracji i tak naprawdę trzeba to wykonać osobno, więc to też...
Tak, możecie to zrobić sami, ale możecie też chyba przez klinikę weterynaryjną, jeżeli ona ma taką opcję. Wiem, że nasza akurat miała, bo tak rejestrowałam. No więc tak, więc zajrzyjcie w bazę, tam się chyba dokonuje jakiejś opłaty takiej chyba niedużej.
10 zł, jakieś 15.
I po prostu pies tam jest, są wasze dane i no i to dużo ułatwia, nie? Więc, więc zwróćcie na to uwagę.
Dobra, z takich oczywistych rzeczy, no kupoworki, nie? By się przydały.
Sprzątamy po swoich pieskach.
Tak, koniecznie.
Apelujemy.
No zabawki jakieś...
Tak, no zawsze dobrze, wiecie, fajna zabawka, no w końcu to wyjazd, który ma wszystkim sprawić radość, więc na pewno zabawki się przydadzą. Jeszcze, no jeżeli wasze psy na co dzień się bawią, no to nie widzę powodu, dla których nie miałyby się bawić też na wyjeździe, więc weźcie ze sobą jakieś szarpaki, jakieś piłeczki, no coś, co tam, czym się lubicie bawić. Można wziąć też jakieś takie zabawki, no typu Kong, czy tam inna Likimata, coś do wypełnienia jedzeniem, no bo... To jest w ogóle bardzo powszechne zjawisko, że jak pies gdzieś wyjeżdża, no to no jednak przeżywa stres, jakieś napięcie, albo po prostu mało śpi, no bo no po pierwsze mamy zwykle więcej do roboty w czasie wyjazdu, po drugie w obcym miejscu, no trudniej jest się gdzieś tam uspokoić i wyciszyć. Czasem nawet jak siedzimy w jakimś, nie wiem, ogródku pod domkiem wynajmowanym, no to jak siedzimy w ogródku, to już psu jest trudniej się położyć niż spać, tylko lata sobie tam w kółko gdzieś po tym ogrodzie. Jakieś gryzaki lub zabawki do wypełnienia jedzeniem, z których pies może to żarcie wylizywać, no to jest coś, co na pewno mu pomoże się wyciszyć i uspokoić i właśnie da taki moment na spuszczenie z siebie pary, więc dobrze się wyposażyć wcześniej.
To już mamy pół bagażnika. Jakby cały.
Tak. No to jeszcze drobiazgi. Myślę, że tak, no nieodzowny będzie jakiś sprzęt do wyjmowania kleszczy. I w ogóle przypominamy, żeby psa zabezpieczyć przed kleszczami. No sposobów jest wiele. No są tabletki, są kropelki, są obruszki, są te wszystkie teraz takie technologiczne nowinki, które tam emitują jakieś fale dźwiękowe. Są olejki do psikania. Naprawdę jest tego mnóstwo. Więc no sprawdźcie, czy wasze psy są na pewno zabezpieczone przed wyjazdem i jeżeli nie, to nadróbcie. Proszę Joanno, udzielam ci głosu.
Testowałam ostatnio spray z różnych olejków takich eterycznych. Powiem ci, że mam wrażenie, że to działa. Znaczy nie będę jeszcze tak, wiesz, tutaj jednoznacznie się wypowiadać, ale kurde...
Ja też miałam w zeszłym roku
że to działa.
I używałam, nawet na siebie, bo ten olejek pachnie jednak ładniej niż jakieś tam ofy czy te wszystkie inne syfy, więc i siebie psikałam i psy i też mam wrażenie, że to działa. Nie zostawiłabym olejku jako jedyną ochronę przed kleszczami, ale jako taką dodatkową, naturalną formę, którą po prostu zawsze można sobie tam dopsikać, no to też uważam, że to jest dobry pomysł. No. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli wasze psy są hiper zabezpieczone, może się zdarzyć, że ten kleszcz gdzieś tam wlezie. No i na ten wypadek warto jest mieć kleszczołapkę albo pensetę, no coś, z czym możecie tego kleszcza jak najszybciej usunąć.
Słuchajcie, z takich rzeczy dla osób, które mają pieski z bardziej problematycznym włosem, już nie mam na myśli samych pudli, ale maltańczyki, jorki, biszonki, różne inne takie tego typu pieski, konieczna jest szczotka. Nie wyobrażam sobie, żeby pojechać na wyjazd bez szczotki, bo wrócicie po prostu w filcu, kołtunie i jakiejś tragedii. Dlatego ja zawsze zabieram jedną szczotkę, a jak tam grzebień złapie, to złapie, jak nie, to nie. Jeden szampon i jedną odżywkę. Mhm. I jakby, no tutaj już nie będę tłumaczyć, jak tego używać, bo myślę, że jak ktoś używa na co dzień, to wie. Chociaż też by się może jakiś odcinek na ten temat kiedyś przydał. Ale naprawdę to ratuje tyłeczki i... No, można uniknąć tragedii.
Ja mam psy z bardzo krótkim włosem, ale też zawsze zabieram szampon, bo no, zdarza się, że się radośnie wytarzają w jakimś smrodzie i dobrze by było wtedy się pozbyć tego smrodu jak najszybciej, więc zwykle też mam jakiś szampon ze sobą. No, więc to jest też. No i tak... A propos tych kleszczy, a propos w ogóle jakichś takich rzeczy, które się wam mogą przytrafić i czego wam nigdy nie życzymy, ale wypadki chodzą też po ludziach i po pieskach. Sprawdźcie, gdzie macie najbliższą klinikę weterynaryjną 24, czy taką, która przyjmuje również w nocy. Jeżeli jesteście gdzieś w okolicy jakiegoś większego miasta, no to na pewno się taka znajdzie. Jeżeli nie, no to po prostu sprawdźcie, gdzie jest najbliższy weterynarz, tak na wszelki wypadek, i miejcie ze sobą książeczki zdrowia. Sprawdźcie, czy szczepienia każdy pies ma aktualne. No i właśnie miejcie ze sobą, bo choćby, nawet jeżeli się nic nie stanie, może się, nie wiem, okazać, że wasz pies, nie wiem, kogoś dziabnie, gdzieś z jakimś innym psem się zepnie, no różne rzeczy się dzieją i wtedy zaświadczenie o aktualnym szczepieniu jest konieczne. No a poza tym oczywiście właśnie gdzieś w jakichś wypadkach, kiedy się trzeba pokazać obcemu weterynarzowi, no to dobrze jest mieć ze sobą jakąś tam historię medyczną tego psa, więc książeczka zdrowia jest absolutnie obowiązkowa.
Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze widzę, że mamy tutaj zapisaną tą sól fizjologiczną i to się bardzo przydaje, kiedy jesteśmy na plaży i wieje wiatr, albo po prostu sobie piesek biega i gdzieś ten piach w oczy włazi. On się wypłucze jakby łzami, no ale można to przyspieszyć taką solą fizjologiczną.
Tak, kupuje się w aptece za jakieś grosze w takich malutkich buteleczkach, więc z takim, to ma od razu taki dozownik, że po prostu jak właśnie wyciska się kropelkami, więc prosto do oka można wlewać. Nic tam nie piecze, no to jest po prostu no, taki płyn, który się bardzo właśnie przydaje. Zresztą solą fizjologiczną można też odkażać rany, więc jakby tam jakieś zadrapanie,
albo coś po kleszczu,
To solą fizjologiczną również sobie można pomóc. Także dobrze jest mieć, to prawda. Ja ostatnio też zakrapiałam psom po plaży tutaj u nas warszawskiej nad Wisłą. Zakrapiałam oczy, bo piasek im oczywiście wypływał.
Jaga się drze, bo nie umiała się zachować i ją wyeksmitowałam do sypialni, więc czekamy, aż się uspokoi, ale chyba się jednak nie uspokoi, więc musicie tego słuchać. Przepraszam.
To podcast o piesku.
Słuchajcie, ja jeszcze zabieram ze sobą zawsze probiotyk, bo psy w stresie potrafią jakby jelitowo gdzieś tam reagować i tak jak przy zmianie karmy podaję dziewczynom probiotyk, przy każdej chorobie podaję dziewczynom probiotyk, tak też w stresujących sytuacjach przed wystawą, w trakcie i po wystawie też podaję Jadze probiotyk. No i ogólnie tak.
Dobrze jest wspomóc jednak tam florę bakteryjną w jelitach, żeby No tam się wszystko jakoś, wiecie, dobrze trawiło w międzyczasie, szczególnie, że no na wyjazdach oczywiście nie jest najfajniej, jak musimy latać, bo sraczka, nie?
No, no tak. Mamy tu jeszcze zapisane, słuchaj, te bandaże samoprzylepne, elastyczne, mm-hmm. takie, które każdy zna po zabiegu, po jakichś
takie
tam...
Takie kolorowe.
Te kolorowe, wszystkie po pobieraniach różnych.
No, to jest w ogóle super rzecz, bardzo tania. Można sobie kupić, ja właśnie ostatnio to robiłam, bo Harry ma problem z łapką i muszę ją zabezpieczać, jak planujemy jakieś bieganie, więc kupiłam cały jakiś zestaw na Allegro z jakieś takie grosze w zasadzie i dobrze jest mieć takie bandaże właśnie na wypadek, nie wiem, jakiegoś naderwanego pazurka, jakiegoś właśnie nawet ranki, którą chcecie zabezpieczyć, nie wiem, gazą jałową i po prostu dookoła tym bandażem, żeby się nie ruszała.
I no. Jak chcecie zabezpieczyć włos, to też się tak robi.
O, proszę.
Tak, tak, że możesz na przykład te uszy, które trafiają do jedzenia, jak pieski mają długie uszy, albo łapki, coś tam, coś się dzieje, nie wiem, pies ma srakę i chcesz zabezpieczyć ogon, mhm. to też taki tip, można przelecieć tym bandażem. Wiadomo, żeby pies w tym bandażu nie chodził nie wiadomo ile, bo to też się filcuje pod nim, mhm. ale...
Na chwilę można.
Na chwilę, no.
Tak, on, te bandaże tak. są samoprzylepne, ale ten klej jest bardzo delikatny i on się klei w zasadzie tylko do siebie, w sensie do innej warstwy tego plastra, nie? Więc jakby do włosa, czy właśnie do skóry on się nie przyklei, więc...
No nie aż tak, żeby coś tam powyrywać.
Tak, czy coś, no tak. ale właśnie... No to super, to no. jest dobry w ogóle tip. I warto z tego korzystać, warto mieć gdzieś tam pod ręką. No tylko właśnie, no tak jak mówisz, no poza filcem, no to też pamiętajcie, że nawet jak zabezpieczać jakąś rankę czy coś takiego, no to żeby wymieniać te plastry albo zdejmować na noc, żeby no tam się też nie poodparzało, nie?
Tak, bo jest gorąco i no nie, to można krzywdę zrobić. Ale też a propos tego, że jest gorąco, zwróćcie uwagę, w jakich porach bierzecie psy, na przykład na miasto.
No tak, bierzmy pod uwagę właśnie, że jest gorąco, czy chodzimy, nie wiem, czy jesteśmy sobie nad wodą, czy w lesie, czy jednak chodzimy po mieście, po jakichś rozgrzanych chodnikach. Zwracajcie na to uwagę, bo no szczególnie w te ostatnie upały nieraz widziałam psy, które szły z ludźmi o, wiecie, 13 w najgorszy upał, kiedy w ogóle no każdy ledwo dyszy, a te psy na krótkich smyczach, gdzieś po chodnikach, w rozgrzanym betonie tam się ciągnęły. No i to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Psy się dużo gorzej wentylują niż my. Nie pocą się, więc no właśnie wymiana temperatury, w ogóle cyrkulacja cała tam no nie jest taka efektywna jak u nas, więc zwróćcie na to uwagę i jeżeli planujecie właśnie jakieś podboje miejskie, no to nie zabierajcie ze sobą psa w najgorsze upały.
Tak i nie zostawiajmy tych psów, już mówiłyśmy o samochodach, ale też wyobrażamy sobie taką sytuację, że jesteśmy gdzieś na szlaku, chcemy kupić kiełbasę, kurde, nie wiem, kaszczankę,
czy piwko, kurde, zimne.
Piwko zimne i zostawiamy psa pod sklepem, knajpą, czy coś, nie? Jakby to też trzeba myśleć, no po prostu trzeba myśleć.
Tak, no uważajcie, żeby się potem nie okazało, że piesek miał poczekać, a nic się urwał, albo ktoś mu zrobił krzywdę, albo ktoś go zabrał, albo jeszcze jakieś różne
Oj,
inne
tak.
rzeczy.
Ale to w kolejnym odcinku, no i chyba tyle mamy przegadane wszystko.
No dobra, podróżujcie!
Tak, podróżujcie.
Wyjazdy z psami są strasznie fajne i w ogóle warto, myślę, że sobie zorganizować jakąś taką akcję, żeby pojechać razem. To w ogóle fajnie buduje więź, no bo to są jakieś nowe, wspaniałe, wspólne przygody. Więc zabierajcie ze sobą psy, tylko planujcie to mądrze, tak żeby się wszyscy bawili jak najlepiej i wszyscy byli bezpieczni. I życzymy Wam pięknych, wspaniałych wakacji.
Tak.
No, to dziękujemy. Co? Do usłyszenia za 2 tygodnie.
No dobrze, to pa!
Pa!
10. Spodobał Ci się ten odcinek, subskrybuj nas na YouTubie i aplikacjach podcastowych.
Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.